Zaczynamy dzisiaj kolejną lekcję. Będziemy po kolei analizować tematy listu. Będziemy mniej więcej się poruszać obserwacją ogólną, choć niektóre kwestie będą tematycznie poruszane. Przypomnijmy sobie, co jest, jaki temat jest osią listu?
Przymierze przewyższa stare.
Tak. Nowe przymierze przewyższa stare. I kluczowymi rozdziałami jest rozdział 9 i 10, który mówi, że przymierze, którym kapłanem jest Jezus Chrystus, jest lepsze, wieczne, ma moc gładzić grzechy. Natomiast przymierze oparte na kapłaństwie Aarona dotyczy tylko tej ziemi i jest na wieki tak, jak ta ziemia istnieje. Jest oparta o ofiary ze zwierząt i nie może gładzić grzechu.
W tym kontekście występuje zagrożenie pozostawienia Jezusa przez wierzących i cofnięcie się do starego przymierza pod wpływem prześladowań.
Tak.
Czyli to jest w kontekście jakby starego i nowego przymierza, że jest takie realne zagrożenie dla wierzących.
Właśnie. I dlatego list zaczyna się przypomnieniem, kim jest kapłan w Nowym Przymierzu. Kim on jest? Z kim mamy do czynienia? I rozdział pierwszy mówi o tym, że ten najwyższy kapłan jest Synem Bożym. I dzisiaj właśnie się nad tym zastanowimy. Jeśli uda nam się dzisiaj skończyć, to dzisiaj skończymy. Jeśli nie, to skończymy za tydzień. Bo może nie wszystko będzie jasne, może będą jakieś pytania, wątpliwości się pojawią, to wtedy trzeba będzie się niestety zatrzymać. Ok. Gotowi?
Tak.
Czytamy rozdział pierwszy.
Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu ojcem i on będzie mi synem?
A on będzie mi synem?
I znowu: Gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło Twego Królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Twój Bóg olejkiem radości, bardziej niż Twoich towarzyszy. Oraz Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją, i jak płaszcz je zwiniesz i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a Twoje lata się nie skończą. Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy? Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?
Dobrze. Dobrze. Czyli rozdział pierwszy mówi o kim?
O wyższości. Wyższości Syna Bożego.
Kim jest?
Kim jest?
Nad czym?
Nad aniołem.
Też. Mówi o Synu Bożym.
Jako Bogu.
Bogiem jak wszystko.
Pierworodnym. Pierworodnym. I teraz będziemy sobie analizować, słuchajcie. Najpierw przeanalizujemy sobie sam tekst i zobaczymy sobie, podzielimy sobie to rozważanie na kilka takich bloków. Najpierw zobaczmy, jaka jest relacja Syna z Ojcem, Bogiem Ojcem. Jaka jest relacja Syna Bożego z Bogiem Ojcem? Co widzimy najpierw? Zobaczcie drugi werset.
Jest dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat.
Jest ustanowiony dziedzicem wszystkiego i Ojciec przez Syna stworzył wszechświat, świat, wieki. To słowo bardzo dużo rzeczy oznacza. Oznacza okres czasu, oznacza światy, oznacza czas jako taki, wiek. Więc stworzył przez Niego wszystko. I ustanowił Go dziedzicem tego wszystkiego. Zobaczcie sobie Kolosan 1,16. Będziemy wracać do kilku fragmentów, ale tutaj przy tej okazji zobaczmy sobie Kolosan 1,16.
Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co w niebie i to co na ziemi, to co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
Przez Niego i dla Niego zostało stworzone wszystko. Więc relacja Syna z Ojcem jest taka, że jest dziedzicem. I On stwarzał świat, tak? Z woli Ojca. Zobaczcie w trzecim wersecie. Co jeszcze o Nim się dowiadujemy?
Jest blaskiem.
Słucham?
Chwały Bożej. Wyrazem Jego istoty.
1,3. Jaka jest relacja? Nie czytamy, jaki On jest. Czytamy o relacji z Ojcem na razie. Co w tym wersecie jest o relacji z Ojcem?
Jest wyrazem istoty i blaskiem Jego chwały.
Tak. Co jeszcze? Siedzi po prawicy Ojca. Siedzi po prawicy Ojca. Będziemy sobie tematycznie porozmawiać o wszystkim, bo jak zaczniemy wszystko na raz omawiać, to pogubicie się. Pomiesza wam się wszystko, i tak naprawdę niewiele zapamiętamy. Więc siedzi po prawicy Ojca.
Gdzieś jakiś tytuł jest, czy tak mogłoby?
No już ja podałem.
Syn pierworodny.
Syn Boży pierworodny. A teraz omawiamy Syna Bożego, Jego naturę i relacje z Ojcem. I zobaczcie 8-9 werset. Co tam mamy?
Tron też jest Syna, tak? I Syn jest Bogiem.
Syn jest Bogiem.
Jak Ojciec nazywa Syna?
O Boże.
Ojciec nazywa Syna Boże. Więc jaka jest relacja między Ojcem i Synem?
Sam Bogiem.
Że
ojciec
są tą
jest
samą
Bogiem?
Osobą.
Ojciec jest Bogiem i syn jest Bogiem. Nie no, ojciec jest ojcem, a syn jest synem. Ale ojciec jest Bogiem i syn jest Bogiem. Bo od kogo lepsze świadectwo można dostać, kim jest syn, jak nie od ojca?
Nie od ojca.
Kto lepiej zna syna, jak nie ojciec? Czyli ojciec jest Bogiem i syn jest Bogiem. Zobaczcie werset 10. Jak ojciec jeszcze nazywa syna?
Panem.
Panem. Zobaczcie Rzymian 10:9. 10 rozdział, 9 werset. Rzymian 10 rozdział, 9 werset.
Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będzie zbawiony.
Kogo masz wyznać?
Pana Jezusa.
Jezusa, Pana. I to, że Syn jest Panem, władcą, Kyrios, mamy świadectwo od
Ojca.
Ojca. Czyli ojciec nazywa syna panem. Czyli jaka jest relacja? Siedzą na tronie. Syn stwarzał światy z woli ojca. Ojciec ustanowił go dziedzicem wszystkiego. Obaj mają tę samą naturę, są Bogiem. I ojciec nazywa syna Panem. Czyli ciekawe, bo w tym miejscu, gdzie jest psalm zacytowany Panie, Ty ugruntowałeś ziemię, to list do Hebrajczyków mówi, że te miejsce odnosi się do Syna, a nie do Ojca. Więc kiedy otwaramy psalm, tam czy tam jest słowo Jahwe użyte, to możemy, to teraz można się zastanawiać, kto, o kim jest mowa. List do Hebrajczyków jednoznacznie określa, że chodzi o Syna. To mamy tą część. Tam, gdzie jest syn, tam jest i ojciec. Tam, gdzie jest ojciec, tam jest syn. Dobrze. To teraz popatrzmy, czego dowiadujemy się o samym synu. Mamy omówioną jego relację. Teraz zobaczmy, czego o nim się dowiadujemy. I już sobie powiedzieliśmy z drugiego wersetu, że jest stwórcą wszechświata. Wszystkiego, jest stwórcą wszystkiego. Po prostu wszystko się stało. Pamiętacie, list do Kolosan studiowaliśmy, to tam w tekście jest napisane, że Jezus, Syn, stworzył wszystko. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Wszystko. Czyli jest stwórcą. Mamy kolejne świadectwo tutaj w tym liście, że Jezus jest stwórcą wszechświata. Syn jest stwórcą wszechświata. No tu nie mamy użyte słowo Jezus, ale w Tesaloniczan, w Kolosan jak najbardziej. I z dalszego kontekstu listu wiemy, że jest mowa tutaj o Jezusie Chrystusie. Bo mamy tu również, że dokonał oczyszczenia z grzechów przez samego siebie. Więc ten fragment też mówi, że chodzi o Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie trzeci werset. To już Aneta sygnalizowała. Jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Ojca. Potem sobie będziemy to dokładnie omawiać. Jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Ojca, tak? Jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Ojca. Czego jeszcze dowiadujemy się z trzeciego wersetu?
Podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy.
Czyjej mocy?
Swojej.
Podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy.
Jest wszechmocny.
Wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Czyli to, że wszystko się kręci, kula, że wszystko istnieje, jest podtrzymywane słowem mocy czyjej? Słowem Jego mocy. Jest różnica. Słowem swojej mocy, a mocą swego słowa. Widzicie różnicę, czy nie? Zastanówcie się. Słowem swojej mocy, mocą swego słowa. Widzicie różnicę? W pierwszym wypadku kto ma moc? Słowem swojej mocy.
Ten, kto
wypowiada słowo, ma moc. A mocą swego słowa, to tam kto ma moc?
Słowo.
Widzicie różnicę? Słowo nie ma mocy, jeśli nie ma mocy ten, kto je wymawia.
No tak.
To jest ważne. Jezus nie podtrzymuje wszystkiego mocą swego słowa, jak niektórzy mówią, bo to jest błąd. Ale podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Czyli tak, On ma moc
i słowo, które wypowiada.
I dlatego to, co mówi, ma moc.
Tak.
Bo On ma moc. A nie, On ma moc, bo Jego Słowo ma moc. Wtedy kto ma Słowo, ten ma moc. Nie. Słowo nie ma żadnej mocy, jeśli ty nie masz mocy. A On ma moc, więc to jest Jego moc i Jego moc sprawia, że to, co On mówi, podtrzymuje wszystko. To jest, o Nim się tego dowiadujemy. Czego jeszcze się o Nim dowiadujemy? Co On zrobił?
Dokonał oczyszczenia z grzechów.
Przez?
Samego siebie.
Czyli dokonał oczyszczenia naszych grzechów, z naszych grzechów, nie ze swoich, z naszych grzechów, przez samego siebie. I teraz. Co to jest ten odblask? Odblaskiem chwały. To słowo oznacza odblask, promieniowanie, lśnić, błyszczeć. A odbiciem to jest to słowo, ono oznacza wybity znak, grawer, odcisk, obraz, dokładne wyobrażenie i wizerunek czegoś. Jest odblaskiem chwały i odbiciem istoty Ojca. Syn. I teraz, jeśli chcemy przypomnieć sobie, gdzie jest o tym mowa, to jest o tym mowa między innymi w liście w Ewangelii Jana bardzo dużo. Bo tam Jezus bardzo dużo na ten temat mówi. Zobaczcie sobie Jana. Będziemy trzy fragmenty z Jana, Ewangelii Jana. Zobaczcie. 1,14 i 1,18. 1,14 i 1,18.
A to słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas. I widzieliśmy Jego chwałę, chwałę Jego jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Słowo stało się ciałem i mieszkało między ludźmi. Czyli słowo, które było, jest Bogiem, było Bogiem. Ono, kto się widział? Nie. Ono stało się ciałem, żeby zamieszkać między ludźmi, żeby można było go oglądać, dotykać, rozmawiać z nim. Słowo stało się ciałem. I 18 werset.
Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział.
Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, tak?
Tak.
Ten o Nim powiedział. Czyli przyszedł i opowiedział o Ojcu. Mhm. Tak?
Tak.
I jeszcze jeden fragment, zobaczcie. 14 rozdział, bardzo znany zresztą przez nas wszystkich. 14 rozdział, 6:11.
Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. A już teraz go znacie i widzieliście go. Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, On dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi.
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jak można było zobaczyć w Jezusie Ojca z tego, co tutaj Jezus mówił? Kim jest Ojciec? Kim jest Ojciec? Bogiem. Tak? A co robi Syn? Robi wszystko jak? Patrzcie w tekst, nie na mnie. W tekst. Co robi?
Zgodnie z wolą Ojca.
Zgodnie z wolą Ojca. I teraz co on takiego robi? Mówi, jeśli... Czemu macie wierzyć? Jeśli nie wierzycie temu, co mówię, to...
Z powodu dzieł.
Z powodu dzieł. Czyli jakie on dzieła musiał czynić?
Zgodne z wolą Ojca.
Ale jakie? Przychodzi pierwszy z brzegu człowiek i coś robi. A tu przyszedł ktoś, kto robi coś takiego, że mówi, jak patrzysz na to, co ja robię, to kogo widzisz? Boga. Ja robię takie rzeczy, które tylko Bóg może robić. Kto może jeszcze wskrzeszać zmartwych? Jak nie Bóg tylko. I wrogowie Jego wydali świadectwo. Kto może odpuszczać grzechy, jak nie tylko Bóg? A Jezus mówi, no to w takim razie proszę bardzo. Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są ci grzechy, czy wstań i idź? Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma prawo odpuszczać grzechy, mówię ci człowieku, wstań, weź swoje łoże i idź. Pamiętacie tę historię? Mhm. Więc Jezus mówi, ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Czyli ja jestem widzialnym obrazem niewidzialnego Boga. Ja Syn. Kto widzi mnie, widzi Ojca. Nie potrzebujesz widzieć nic więcej. A jeśli nie wystarczy ci to, to oceń uczynki, które ja robię. Czy ktoś jeszcze potrafi to zrobić? I jeszcze jeden fragment. Z 2 Koryntian 4:4, zobaczcie.
Już od 3. Jeśli nasza Ewangelia jest zakryta, to jest zakryta dla tych, którzy giną, których Bóg tego świata zaślepił umysły w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga.
Który jest obrazem Boga. Tutaj mamy też ten sam zwrot. Ewangelia Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród ludzi. Można było zobaczyć. Jan w swoim liście mówi, ręce nasze dotykały słowa żywota. Ręce nasze dotykały. Więc widzieć Jezusa, co to znaczy, jest odbiciem chwały Ojca? Widzieć Jezusa to co?
widzieć Boga.
Widzieć Ojca w czynie, tak? W jedności i w mocy. Bo tylko Bóg może takie rzeczy czynić. Bo ja mogę być, my też możemy na przykład być z Bogiem jednej myśli, tak? Zgadzamy się ze Słowem Bożym. Możemy być w tym momencie, jesteśmy z Bogiem jednej myśli? Tak? Ale czy możemy zrobić to, co Bóg?
No nie.
Nie. Jezus był z Ojcem jedno we wszystkim. Również w mocy. Bo mógł czynić rzeczy, których żaden człowiek czynić nie mógł. Gdyby nie był również Bogiem. Czyli podtrzymuje wszystko słowem mocy, jest odbiciem chwały Ojca, dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł na prawicy majestatu na wysokościach. I teraz zobaczcie jeszcze czwarty werset, co mówi. Czwarty werset.
Stał się wyższy od
aniołów. Znamienitsze
tak. Imię.
Znamienitsze od aniołów, bo otrzymał znamienitsze imię. Tak? Jest większy od aniołów. Więc aniołem nie jest. Skoro jest większy od aniołów, to nie jest aniołem. Nie jest największym z aniołów, a jest większy od aniołów. Więc sam nie jest aniołem. Dalej w piątym, co czytamy? Co jego się o nim jeszcze dowiadujemy?
Ojciec został, ty jesteś moim synem i ja ciebie dziś zrodziłem.
Został zrodzony przez Ojca. Zrodzony przez Ojca. A szósty mówi co o nim?
Prowadzony. A, jest pierworodnym.
Jest pierworodnym. Pierworodnym. Potem sobie powiemy, co to jest ten pierworodny. I jeszcze czego się dowiadujemy z tego wersetu? Zobaczcie.
Jacy
aniołowie?
Aniołowie przez
Boga. Aniołowie Boga wszyscy oddają mu pokłon. Aniołowie Boga oddają mu pokłon. Zobaczcie siódmy werset. Co on robi? To Psalm 104. Zobaczcie. Czyni co?
Duchami.
Tak?
Swoje sługi płomienia mnie ogniem.
Czyli na jego usługach są aniołowie. I on im rozkazuje. Zobaczcie Psalm 104:4. To jest o Panu. Ty czynisz duchy posłańcami swymi. Ty czynisz sługi swe ogniem pałającym. Czyli rozkazuje aniołom. Aniołom Boga rozkazuje. Jest większy od aniołów i rozkazuje tym aniołom. Jest Bogiem. 8:9 zobaczcie. Jest Bogiem i co ma? Swój
tron.
Co jeszcze ma?
Berło sprawiedliwości.
Czym jest berło?
Atrybut władzy królewskiej.
Atrybut władzy królewskiej.
Król?
Czyli ma berło sprawiedliwości, czyli jego królestwo jest królestwem sprawiedliwości. I co ma jeszcze? Królestwo. Ma swoje królestwo.
Rozmowa z Piłatem się przypomina.
Ma swoje królestwo. Czyli jest królem. Nie dość tego, że jest Bogiem, to jest królem. Jest królem. Kim jeszcze jest? 10. werset.
Panem stworzycielem.
Jest Panem i Stworzycielem. Pamiętacie, co w Kolosan 1,16 przeczytaliśmy? Że On stworzył wszystko. Wszystkie królestwa, władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jest Panem i Stworzycielem. Założył fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem Jego rąk. Jego rąk. Niektórzy mówią, że Bóg rękoma Jezusa stwarzał świat, tak? Czyli co to znaczy? Warto się nad tym, słuchajcie, zastanowić. Co? Bo ja kiedyś tak uważałem, jak jeszcze zanim uwierzyłem i zanim poznałem Pana Jezusa Chrystusa przez Słowo Boże, to ja uważałem, że Bóg stwarzał przez Jezusa wszystko. Czyli mówił, a Jezus stwarzał. Taki sługa był. Pierwsze stworzenie Boże i On wszystko stwarzał. Tylko wiecie czego? Nigdy nie zadałem sobie pytania, jakim cudem stworzenie mogło stwarzać. Jaki jeszcze anioł stwarzył cokolwiek? Stworzenie jest stworzone. Jak on, i ono nie ma mocy stwarzać. Jak ono? Skąd ono ma tą moc? A jeżeli ma moc stwarzać, to już nie jest stworzeniem. Więc sam fakt, że On wszystko stworzył, pokazuje, że jest stwórcą, a nie stworzeniem. A skoro jest po stronie stworzenia, to nie może być stwórcą. Ponieważ żadne stworzenie nigdzie w Biblii nie ma, żeby jakiekolwiek stworzenie stworzyło z niczego coś. Nie ma ani jednej historii, która by opowiadała, że stworzenie jakieś stworzyło z niczego coś. Zawsze Bóg się mógł tak przejawić, ale nigdy człowiek. Więc tu mamy stwórcę, mamy stworzyciela, który... Fundamenty ziemi i niebiosa są dziełem Jego rąk. Więc jest stwórcą. Trzeba o Nim powiedzieć stwórca, bo On stworzył. Zobaczcie, co jeszcze jest o Nim napisane w 12 wersecie. Zawsze ten sam i jego lata
się nie skończą.
Czyje lata się nie kończą i kto jest zawsze ten sam?
Bóg.
Bóg. Bóg jest od zawsze i zawsze. Jego lata się nie kończą i zawsze jest ten sam. Wszystko, co stworzone, ma swój początek. a o nim jest napisane, on jest zawsze ten sam i jego lata się nie kończą. Zawsze jest ten sam. Jest.
Cała Biblia zaczyna się od na początku. Bóg stworzył niebo i ziemię. Porównajmy sobie z Hebrajczyków i wiemy, kim jest Syn, tak? To wydaje się takie oczywiste i takie proste, ale słuchajcie, dla wielu nie jest, niestety. Wielu nie dostrzega tak oczywistych argumentów.
Są też interpretacje, że no widzisz, tu jest napisane, ale tu jest mowa o Ojcu, że On stworzył świat, ale tam jest niedopowiedziane, że zrobił to przez swoje stworzenie pierwsze, tak? Ale niestety, trzeba wziąć też, niestety dla tych, którzy tak uważają. Trzeba wziąć inne fragmenty i zobaczyć, że ten, który stwarzał, jest twórcą. No nie chce być inaczej. Bóg jest twórcą, ale ten, którym się posługuje, również jest stwórcą. Trzeba go nazwać stwórcą. A stwórca jest tylko jeden. Nie ma dwóch stwórców. Nigdzie Biblia nie mówi o dwóch stwórcach. Mówi o jednym, o Bogu stwórcy.
I to Ojciec są... przez Syna, ale ogólnie stwórca. No.
Tak.
Jeden Bóg.
Stwórca. Ten, który stwarza, jest stwórca. Więc dowiadujemy się o Synu, że jest stwórcą, siedzi wraz z Ojcem na tronie, jest Panem i swoją mocą podtrzymuje wszystko. I zawsze jest ten sam. Nie ma początku i nie ma końca. Jego lata się nie kończą. Czyli wszystkie atrybuty Boga. Okej, możemy dalej? I teraz zobaczcie jeszcze raz. Pierwszy werset. Czego się dowiadujemy jeszcze o Jezusie? O tym, co zrobił. O Synu. Co robił Bóg wielokrotnie?
Przemawiał do ludzi.
Przez kogo?
Przez
proroków. Nie, nie przez Syna.
Przez proroków.
Przez proroków.
Do Ojców przez proroków.
Mówił do Ojców przez proroków. A na końcu czasów nie przemówił już przez proroków, tylko przemówił przez Syna, przez którego stworzył światy. Czyli przez wiele lat Bóg przemawiał przez ludzi. Czynił sługami ludzi.
Przez Jana Chrzciciela jeszcze przemawiał, zanim przemówił przez Syna i w końcu przez Syna.
I w końcu przemówił przez Syna. Czyli przyszedł ten, który światy stworzył. Który jest większy od aniołów i który aniołom rozkazuje. Który jest z Ojcem od zawsze i jego lata się nie kończą. Ten przyszedł i przemówił ostatni raz. Już po Synu nikt nie przemówi. Bo on przemawiał i na końcu wieków przemówił przez Syna. Koniec. Więcej już nic nie utrzymamy. To jest ostateczne przemówienie przez Syna.
Ostateczne dni, to też ciekawe.
I w ostateczne dni ostatni raz przemówił do nas Bóg przez Syna. Jeżeli ktoś się spodziewa jeszcze jakichś przemówień nowych, to już ich nie będzie. Bo on już przemówił.
A można chcieć więcej, skoro w taki sposób Bóg przemówił?
Można.
Chcieć można.
Można chcieć więcej.
Niektórzy
chcą więcej.
Niektórzy mówią, że dalej przemawia przez różnych tak, swoich
tak, nie jest
ograniczony. To nie jest tak.
Wciąż cały czas coś dopowiada.
Ale ważne jest, co mówi słowo, że ostatecznych dniach przemówił przez syna. I przemówił osobiście do nas, w swoim synu. Bo Jezus co powiedział? Ja nic od siebie nie mówię. Przyszedłem od Ojca i wrócę do Ojca. Nikt nigdy Ojca nie widział. Tylko jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca. Ten go objawił. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, któremu Syn chce, to objawi. Ale znają się osobiście tylko Syn z Ojcem. Syn zna osobiście Ojca. I przemówił przez Niego. I teraz zobaczmy jeszcze kolejną rzecz. Bóg Ojciec i Bóg Syn. Skoro mamy Boga Ojca i Boga Syna, celowo tutaj pomijam Ducha Świętego, ponieważ Biblia w tym miejscu o Duchu Świętym nie mówi. Kwestię tego, że Duch Święty jest Bogiem Wszechmogącym, omawia Słowo Boże w innych miejscach. Tu się skupiamy na Synu. Dlaczego? Bo trzeba, pamiętając o kontekście, musimy żeby sobie utrwalić. Że Syn nie jest tylko zwykłym człowiekiem. On nie jest jednym z grzeszników. On jest większy od aniołów. On dokonał oczyszczenia z grzechów, ale nie swoich, naszych, przez samego siebie. Czyli mamy do czynienia z kimś, kto jest nieporównanie większy od ludzi, bo jest większy od aniołów, jest w samym Bogiem Wszechmogącym, Synem Boga Ojca. I to o Nim musimy sobie utrwalić, czyli musimy zrozumieć, kto jest naszym kapłanem. W którym przymierzu. Więc przypominamy sobie, kim jest Syn. Skoro Syn jest Bogiem, to teraz patrzmy dalej, czy to rzeczywiście tak jest. Popatrzmy sobie ten Jana, Ewangelię Jana, już tam byliśmy. Jeszcze raz wróćmy sobie. Jak Bóg przemówił przez Syna. Przypomnijmy sobie ten pierwszy rozdział Jana, Ewangelii Jana. Wróćmy raz jeszcze tam. I czytajmy. Od pierwszego.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Dalej?
Dalej, dalej.
Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.
Tak. I teraz mamy fragment o Janie. I od ósmego czytamy.
Stworzone, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. To Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Dalej.
Jan świadczył o Nim i wołał. To był Ten, o którym mówiłem. Ten, który po mnie przychodzi, uprzedził mnie, bo wcześniej był niż ja. A z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy i łaskę za łaskę.
Jan o Nim mówił. On był przede mną. Jan pierwszy się urodził jako człowiek. Jezus był młodszy od Niego. Patrząc na to, na fizyczność Jego, na Jego cielesne narodzenie, to Jezus był młodszy od Jana. Niedużo, kilka miesięcy, ale był. A Jan mówi o Nim, On był przede mną. I mówi tutaj, już wielokrotnie o tym wspominaliśmy, o Jego, o Jezusie jako o Bogu. Nie jako o swoim krajanie w ciele, tak? Ale mówię o Nim jako o Bogu. On był przede mną. i daje świadectwo temu, kim jest Syn Boży. To Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało. Bo w ten sposób Bóg przemówił przez Syna. Syn przyszedł na ziemię i przemówił. Przemówił. I sam dawał temu wielokrotnie świadectwo. Więc przyszedł na ziemię kto? Sam Wszechmogący Bóg w osobie Syna. Bo Słowo było Bogiem. Oczywiście niektórzy robią tutaj różne interpretacje, Bogiem z małej, dużej, to jest ich sprawa. Tekst wyraźnie mówi, że Słowo było Bogiem. I teraz zobaczcie dalej. Księga Rodzaju 1:26. Będziemy sobie przypominać te fragmenty, bo w ogóle cała lekcja jest przypomnieniem. Tam mamy co? 1:26, zobaczcie. Co mamy tam napisane?
Potem Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi.
Uczyńmy człowieka. Uczyńmy my. Niektórzy mówią, mówi do aniołów, uczyńmy. Tak się, wiecie, dzieli z nim, tak nimi, tak wiecie. No ja będę robił, no ale wy ze mną jesteście. Nie wiem, będziecie tam, nie wiem, młotek trzymać. Już tak mówię żartem, wiecie, bo są różne interpretacje, że Bóg mówi do aniołów. Na przykład, że uczyńmy człowieka, tak, dzieli się, no tak, patrzycie tutaj i uczyńmy człowieka. Ale Bóg mówi, my uczyńmy człowieka na obraz, podobieństwo nasze. Czyli na czyje? Jego czy aniołów? Bo przecież aniołowie nie są jak on. No właśnie, więc w tekście tego nie ma. Tak? Ale jest użyte słowo uczyńmy człowieka. I oczywiście, słucham?
Aniołowie nie czynią.
Poza tym tak, ale też interpretacje są różne. Natomiast popatrzmy w tekst, że jeżeli nie chcemy właśnie kombinować w ogóle z tym tekstem, nie chcemy tutaj szukać jakichś wytłumaczeń, które by nie zmuszały nas do stwierdzenia, że Bóg to my. To nie jest ja, to my. Czyli Bóg to jest więcej niż jedna osoba. Jeżeli przeszkadza nam to, to będziemy szukać wyjścia. Jeśli to nam nie przeszkadza, to czytamy tak, jak jest. Bo widzimy w tekście, że Bóg to jest więcej niż jedna osoba. A całość Słowa Bożego przekonuje nas, że są trzy. Bo Duch Boży unaszał się nad wodami, a Słowo wypowiadało. Tak? Więc Bóg mówi o sobie my. Zobaczcie Izajasza, 48 rozdział, od 12 do 19. 48 rozdział Izajasza, od 12 do 19.
Od 12?
Tak. 48 rozdział.
Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, mój wezwany. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. To moja ręka założyła ziemię i moja prawica zmierzyła niebiosa. Gdy na nie zawołam, zaraz staną. Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie. Któż spośród nich to opowiedział? Pan go umiłował, on wykona jego wolę na Babilonie, jego ramię będzie przeciw Chaldejczykom. Ja mówiłem i ja go wezwałem, przyprowadziłem go i powiedzie mu się jego droga. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie tego. Od początku nie mówiłem w skrytości, ale od tego czasu, kiedy to się działo, tam byłem. A teraz Pan Bóg posłał mnie i jego duch. Tak mówi Pan, twój odkupiciel, święty Izraela. Ja jestem Panem, twoim Bogiem, który cię uczy tego, co jest pożyteczne i prowadzi cię drogą, którą masz chodzić. 18 jeszcze?
Dobrze, starczy już. Może nawet nie trzeba dalej. Popatrzcie tutaj, bo myśmy już kilkakrotnie rozważali ten fragment i werset 16 mówi, ale od tego dnia, którego się to działo, tam byłem. Nie mówiłem od początku w szczytości. Zbliżcie się do mnie i słuchajcie. Niektórzy mówią, że chodzi o proroka. Natomiast pamiętajmy, że jest kontekst, że za chwilę to jest sługa Pana. Myśmy studiowali księgę Izajasza, prawda? Pamiętacie? Sporo czasu to było. Też pewne rzeczy mogły umknąć. Ale te wszystkie fragmenty, myśmy patrzyli, że one mówią o słudze Pana i nie jest to Izajasz, to jest ten właśnie sługa, który potem miał ponieść śmierć i zmartwychwstać. To jest ten sługa. I jego posłał Bóg, tak? A on mówi wcześniej, że sam jest Bogiem. Więc Bóg to jest więcej niż jedna osoba. I nie jeden tekst o tym mówi, a więcej. Zobaczcie 8 rozdział Izajasza. Ja tylko kilka mam wybranych, bo jest ich więcej. Myśmy studiowali temat boskości Jezusa prawie przy każdym liście. Więc to nie jest nic nowego, co ja wam mówię. My sobie po prostu przypominamy pewne rzeczy. Przypominamy sobie pewne rzeczy.
8 rozdział Izajasza.
Już chwileczkę. 8 rozdział Izajasza, 13 do 15.
Pana zastępów, Jego uświęcajcie. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszą trwogą. On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. Wielu z nich się potknie, upadnie i rozbije. Będą usiedleni i pojmani.
I oczywiście można powiedzieć, że to się wszystko wydarzyło za czasów królów, kiedy Izrael się potknął o słowo Pana. Ale też nie da się temu zaprzeczyć, że w Ewangeliach to słowo, że Syn Boga jest kamieniem obrażenia dla domu Izraela, że wielu się o Niego potknął. Paweł w liście do Rzymian mówi, że wielu się potknęło o Niego, tak? Bo nie zrozumieli zbawienia z łaski, a chcieli być zbawieni z uczynków. Że się potknęli o Niego, kamień obrażenia. Był dla nich On zgorszeniem zamiast błogosławieństwem. I mówi wprost o Synu Bożym, o Jezusie Chrystusie. Więc te słowa mają prorocze znaczenie, dlatego że są cytowane w nauczaniu apostolskim. Więc kamieniem obrażenia jest ten, który się nazywa Jahwe. On jest kamieniem obrażenia. I nie chcąc kombinować z tekstem, nie da się inaczej powiedzieć, jak to, że ten, który był kamieniem obrażenia, który chodził tu po ziemi, to słowo, które stało się ciałem, to jest Jahwe. A to jest imię własne Boga. I tylko do Boga może być stosowane. Co ciekawe, kiedy z Abrahamem rozmawiał, przyszło do niego 3 gości, to 2 to byli aniołowie, a 1 z nich to był Pan. I tam jest użyte słowo Jahwe. Jahwe z nim rozmawiał. Więc o Synu jest powiedziane, że jest Jahwe. I nie w nauczaniu apostolskim, tylko w pismach, w prorokach. Czyli powiedziane jest o Nim dużo wcześniej, niż On sam o sobie dał świadectwo i dał o Nim świadectwo Ojciec. Dużo wcześniej już jest o Nim tak napisane.
Może tak nie tylko jest o tym powiedziane później, ale też wcześniej.
Tak, bardzo dobrze, tak, można to w ten sposób ująć. Co jest ważne, Jezus sam mówi o sobie, że czytacie Pisma, bo myślicie, że z nich pochodzi życie wieczne. Tak? Z samego czytania. Mylicie się, On oświadczy o mnie. I nie mówi o nauczaniu apostolskim, którego jeszcze nie było. Mówi o prorokach, mówi o Torze, mówi o wszystkich pismach, które my dziś popularnie nazywamy Starym Testamentem. Tak? Bardziej poprawnie by było Starym Przymierzem. Pismami Starego Przymierza. I one świadczą o Jezusie. Jak Paweł przekonywał Żydów o tym, że Jezus jest Mesjaszem, to przekonywał na podstawie pism. Proroków, Tory, bo jeszcze nie było czegoś takiego jak całe, kompletne nauczanie apostolskie. Ono się tworzyło dopiero. Zobaczcie, że Jezus jest nazwany jak w tekście Hebrajczyków? Pierworodnym. I teraz co oznacza to pierworodny? Są interpretacje, że chodzi o Jego zrodzenie, jednorodzony, że chodzi o Jego zrodzenie jako człowieka. I sam tak kiedyś uważałem, Ale po czasie, kiedy czytałem pisma, zastanawiałem się nad tym, doszedłem do wniosku, że chodzi o coś innego. Dlatego, że pismo używa słowa pierworodny w odniesieniu do Jezusa wielokrotnie. Że jest pierworodny. Czyli co? Jest pierworodny, to znaczy, że Bóg ma więcej synów. I ktoś mówi, widzisz, to pokazuje, że Jezus nie jest Bogiem, bo wtedy byśmy mieli legion bogów. Więc zobaczmy, co pismo mówi o pierworodnym. Dobrze? Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze widzę, że przeoczyłem jedną kwestię z Micheasza 5.1. I jednak zanim to zrobimy, to chciałbym tego Micheasza, żebyśmy zobaczyli. Micheasza. Micheasza 5.1.
Zbierz się teraz w oddziały, córko oddziału.
Nie, coś nie tak, poczekaj. Coś nie tak. Coś mam tutaj źle.
Nie, może dobrze. Nie?
Przeczytaj.
Oblek u nas lasku będą bić policzek sędziego Izraela.
Właśnie.
O Jezusie.
Ale dalej czytaj.
Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejszy wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjście są od dawna, od dni wiecznych.
Od dni wiecznych. I te słowo olam, to jest hebrajskie słowo, ono oznacza od zawsze. Od wieczności, czyli od zawsze. I czytamy tutaj, że ten, który wyjdzie, będzie panujący w Izraelu, z Izraela wyjdzie, słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo on wyjdzie z Izraela. Tak? Z ciebie jednak wyjdzie ten, który co?
Będzie władcą w Izraelu.
A wyjścia jego są?
Od dni wiecznych.
To jak to wyjdzie i był wcześniej, to jak on wyjdzie? Jedyne wytłumaczenie to jest takie, że ten, który jest, pojawi się jako ktoś na ziemi. I tu mamy tak, mamy wieczność Boga i początek człowieka. Inaczej się tego nie da wytłumaczyć, że ten, który wyjdzie, jest Bogiem, który musi stać się człowiekiem, który stanie się człowiekiem. Dlatego, że on będzie miał początek jako człowiek. Natomiast jako Bóg, jego dni są od dawna, od wieczności. I takich tekstów jest więcej, które pokazują, że Mesjasz będzie zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Że będzie kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym. I teraz te pierworodne zaraz będziemy sobie rozważać. Słuchajcie. Może nie, może omówmy to sobie oddzielnie. Pozostawmy tego pierworodnego, bo ja to oddzielnie omówić chcę, nie przy tej okazji. Ale jeszcze mamy kolejną rzecz. Jest pierworodny i mamy, że Jezus to jest. No właśnie, kto on jest? Zobaczmy sobie Księgę Wyjścia. Księgę Wyjścia, trzeci rozdział. Przeczytajmy sobie trzeci rozdział, 14-15 werset.
Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: jestem, który jestem, i dodał: tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza: tak powiesz synom Izraela, Pan Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i takim ma pozostać w pamięci po wszystkie pokolenia.
Czyli jak się przedstawia Bóg dla Abrahama? Jest, dla Mojżesza?
Jestem.
Dla Mojżesza.
Jestem, który jestem.
Tak. Jestem, który jestem. A teraz... Zobaczcie Ewangelię Jana, 8 rozdział, 58-59.
Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham był, ja jestem. Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucić. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi i tak odszedł.
Jaka śmierć groziła dla tego, kto bluźnił?
Ukamienowanie.
Co Jezus powiedział?
Ja jestem.
Ale co on powiedział?
Zanim Abraham.
Co on stwierdził?
Że jest dobrze.
Zanim Abraham był, ja jestem.
Że jest Jahwe.
Nie mówi ja byłem, ja będę. Mówi ja jestem. Zanim Abraham był, ja jestem.
Nazwał się imieniem Boga.
Abraham już nie żyje. Ten dopiero co się urodził, 30 lat ma i mówi, że zanim Abraham był, ja jestem. Dla Żydów nie trzeba było świadkowo-jehowych interpretacji. Dla nich to było oczywiste. Ten pyszałek czyni się Bogiem. On mówi, że jest Bogiem. I za kamienie. Ale Jahwe się przedstawił Mojżeszowi. Mówi: jest, powiedz, jestem, posłał mnie do was. I żeby móc rozmawiać z Mojżeszem, to musiał już być. I Jezus przypomina to. Przypomina to im. Oni znają pisma. Tylko że oni pamiętają z pism, że Jahwe tam rozmawiał z nim. A ten co mówi? On twierdzi, że on rozmawiał? Dla nich to było jednoznaczne. Więc samo słowo mówi. Ktoś pyta, pokaż mi w Ewangeliach, że Jezus mówi, że jest Bogiem. No właśnie tu mówi. Tylko porównaj to z pismami. Zobacz, gdzie jeszcze jest o tym napisane. Na co Jezus się powołuje? Na jaką rozmowę się powołuje? On rozmawiał z Panem Mojżesz twarzą w twarz. I twarz jego jaśniała. Bóg świetnie znał Abrahama. Przychodzi taki jeden i mówi, że zanim Abraham był, on jest. Dla Żydów to było oczywiste. Więc mamy w Słowie Bożym, że Jezus sam wydaje o sobie świadectwo, że jest Bogiem. Sam o sobie tak mówi. Zobaczcie znowu Ewangelię Jana, 20 rozdział. 26-28. Co mówi tam Jezus? I co mówi tam ten, który z Jezusem rozmawia? 20 rozdział Jana, 26-28. To jest też miejsce, które jest bardzo znane.
Mhm. Po 8 dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i powiedział: pokój wam. Potem powiedział do Tomasza: włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. Wtedy Tomasz mu odpowiedział: mój Pan i mój Bóg.
Nie mamy napisane, gdzie on tam tą głową kręcił, ale powiedział do Jezusa: mój Pan i mój Bóg. Czy zgodnie z tym, co przeczytaliśmy już w liście do Hebrajczyków w 1 rozdziale, skoro Bóg Ojciec nazywa Jezusa, Syna swojego, Panem i Bogiem, tak go tytułuje, to powiedzcie mi, czy Tomasz zbluźnił, mówiąc do Jezusa: Pan mój, Bóg mój? Przecież powinien trupem paść. Jezus pierwszy powinien ukarać go.
Zaprotestować, tak?
Jak Jan w Apokalipsie czytamy, kiedy Jan upadł przed aniołem, to anioł od razu go postawił do pionu. Ty Uważaj, tylko Bogu oddaj pokłon.
Tak.
I nie by to byle jakiś tam szeregowy anioł. Tylko anioł posłany przez Boga. To był ktoś, kto Jana miał prowadzić. I on mówi, nie kłaniaj mi się. Tu ktoś oddaje boską cześć zmartwychwstałemu Jezusowi i nikt tego nie kwestionuje. Nikt go nie stawia do pionu. Nikt nie zarzuca mu bluźnierstwa. Dlatego, że Tomasz wie, co mówi. Bo on go wcześniej pytał, pokaż nam Ojca. I teraz już on widzi. Dla niego sprawa jest oczywista. On mógł się jeszcze wcześniej zastanawiać. W tej chwili już nie. Widząc rany Jezusa, rany, dziury, miejsca po ranach, stojącego żywego, który mówi, nie jestem duchem, może tylko powiedzieć, Pan mój i Bóg mój. Bo wcześniej wątpił. Ale drugi raz, kiedy się spotkali, to już nie wątpił. I oddał mu taką cześć, na jaką Syn Boży zasługuje. Jako Panu i Bogu, bo takie świadectwo wydał o nim Ojciec.
Tam to Filip pytał chyba.
A czy Filip pytał? Filip. Tak, okej, okay, dziękuję za poprawkę. Tak,
słyszeli.
Ale byli razem, tak. Okej, okay, ale w każdym bądź razie Tomasz pierwszym razem, kiedy nie było go i przyszedł Pan Jezus, to jego nie było. I on powiedział, jak nie zobaczę i nie włożę palców tam w te rany, to nie uwierzę. Tu przyszedł, już nie chciał nawet wkładać. I oddał mu taką cześć, na jaką Syn Boży zasługuje, jako Boga i Pana. Dobrze, i teraz jeszcze jedna kwestia. Zobaczmy sobie, przypomnijmy sobie, bo z Filipian w drugim rozdziale mamy cały wywód na temat Jezusa. Ja już bym nie chciał się nad nim rozwodzić, ponieważ my go studiowaliśmy w drugim rozdziale Filipian od 5 do 11, ale tam jest użyte słowo w postaci Bożej. Chociaż był w postaci Bożej. I ja bym chciał tylko przypomnieć, co myśmy wystudiowali, że ten postać to jest greckie słowo, które na polski można przetłumaczyć. Kształt, postać, forma, wygląd zewnętrzny, rodzaj. Rodzaj. Był w postaci Bożej. Czyli rodzaj i forma to był Bóg. Postać, kształt, forma. Rodzaj. O ludziach mówimy ludzie, tak? O zwierzętach jakieś tam nazywamy, to nie wiem, kot, pies, kura, tak? No bo tak wygląda. A o człowieku mówimy człowiek. Każdy, wszystko to jest jakiś tam rodzaj. Tu jest rodzaj stwórca, Bóg. Forma, postać, Boża. Jezus był w postaci Bożej, jest w postaci Bożej, tylko się uniżył. Już to tłumaczyliśmy, nie będziemy tego powtarzać i jeszcze raz tego wszystkiego dzisiaj rozważać. Tylko pamiętajmy jedno, że On był w postaci Bożej, uniżył się, został wywyższony, cały czas nie przestając być w postaci Bożej. On tylko z chwały zrezygnował. Nigdy z natury, bo z tego się nie da zrezygnować. To już tłumaczyliśmy. Można zrezygnować ze szczytów, ale nie z tego, kim się jest. A on był w postaci Bożej. A dalej mówimy o tym, że nie upierał się zachłannie, by być równym Bogu, a tam już mówimy o chwale, a nie o naturze. Prawda? Natomiast jest cały czas tym, kim jest. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród ludzi, tak? I widzieliśmy Jego chwałę. Ono nie przestało być na chwilę, ono wciąż było. Czyli Syn jest równy Bogu, jest Panem ku chwale Boga Ojca. Na końcu tego fragmentu w 11 wersecie czytamy, że jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czy to jest jasne, słuchajcie, co my mówimy? Czy to was utwierdza w przekonaniu, że Jezus jest Bogiem?
Tak, tak.
Okej. Teraz chciałbym właśnie tego zrodzonego Syna. Zobaczcie, że w Hebrajczyków 5:6 mamy napisane takie stwierdzenie. Hebrajczyków, pierwszy rozdział 5:6. Zobaczcie. Bo chciałbym to zrobić i na tym skończyć, bo jeszcze trochę nam zostało, ale nie wiem, czy my zdążymy, ale może zróbmy tak. Hebrajczyków 1:5-6. Co tu mamy? Albowiem któremu z aniołów rzekł? Ty jesteś synem moim, ja cię dziś zrodziłem. Któremu z aniołów to powiedział? Nikomu, żadnemu. Albo ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem. I gdy wprowadza pierworodnego na świat, niech mu oddają pokłon wszyscy Boży aniołowie. Nikomu tak nie powiedział. Teraz zobaczcie, co jest ciekawe. Co to znaczy, synem moim jesteś, jam cię ci zrodził? Bo tu jest odniesienie do psalmu. Ale mamy ten fragment, jak tutaj zresztą niektóre przekłady podają, odnośnik z Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, 32-33. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 32-33, kiedy Paweł robi wykład, to mówi bardzo ważna rzecz, bo on się odnosi do tego psalmu właśnie.
I my głosimy wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej ojcom, że Bóg wypełnił ją wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając Jezusa, jak też jest napisane w psalmie drugim. Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. A to, że go wskrzesił z martwych, aby już nigdy nie uległ zniszczeniu, tak wyraził. Dam wam pewne miłosierdzia Dawida.
Do czego Paweł w natchnieniu Ducha Świętego odnosi synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem?
Do wskrzeszenia z martwych.
Do wskrzeszenia z martwych. Nie do narodzenia z Marii. Nie do pojawienia się narodzenia przed wiekami, jak to potem filozofowie greccy próbowali, ojcowie Kościoła próbowali to jakoś nazwać, że tam gdzieś od wieczności synem, że on zrodzony jest przed wiekami. Słowo Boże nie mówi, że Jezus jest zrodzony przed wiekami, tylko Paweł wprost wskazuje, że zrodzenie to jest co? Wskrzeszenie z martwych. Psalm odnosi się do wskrzeszenia z martwych, a nie do tego, że Jezus, zanim cokolwiek się stało, to on miał jakiś swój początek gdzieś tam, jakiś. Że Bóg w jakiś sposób zrodził Jezusa i że Jezus tak naprawdę nie miał początku, bo był promieniem z Ojca, ale jednak początek miał i nawet jak macie nicejskie wyznanie wiary, to jest napisane, że zrodzony przed wiekami. Tak. I każde wyznanie wiary z tych ma właśnie ten element. Dlatego ja się z żadnym wyznaniem wiary tym nie zgadzam. Nie dlatego, że Jezus nie jest Bogiem, tylko dlatego, że On nie ma początku. A jeżeli nawet, to nawet nie ma początku, który jest brakiem początku. Bo próbowano w wyznaniu wiary jest, że ma swój początek, że jest zrodzony przed wiekami. A Pismo mówi, że ten fragment z psalmu mówi nie o jakimś tam początku Boga jako takiego, ale o tym, że on powstał z martwych i do tego odnosi się psalm. Co ciekawe, Paweł w liście do Rzymian potwierdza to, zobaczcie. Pierwszy rozdział, 4 werset.
A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie.
Jezus Synem Bożym był i jest. Tak? Kiedy był na ziemi, to mówił, że jest Synem Bożym. Wielu to kwestionowało. Czynił cuda, które jedni uznawali, drudzy widzieli, ale nie chcieli przyjąć ich i uznać. Dyskredytowano go wiele razy. Oczerniano go, żeby ludzie nie patrzyli na to, co robi, żeby nie brali tego poważnie. Ale przyszedł moment, że Bóg potwierdził i to jest dowód, którego nie da się ukryć. Bo będziemy czytać w Ewangelii Mateusza, jak to uczeni w piśmie, gdy się dowiedzieli, że Jezus zmartwychwstał, to oni nie kwestionowali zmartwychwstania. Bo relacja żołnierzy była taka, że nie dało się inaczej tego zinterpretować. Więc dano im łapówkę żołnierzom i powiedziano, żeby rozpowiadali informację, że Jezusa ukradziono. Bo co mieli opowiadać? Prawdę? Więc powiedzieli, nie mówcie tego, co było, tylko mówcie, że go wykradli. W nocy przyszli. I taka wieść się pisze, rozeszła. Więc Bóg potwierdził, że jest synem przez zmartwychwstanie. I dlatego ten psalm się odnosi do tego. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, odnosi się do zmartwychwstania Jezusa. Nie do jego początków w wieczności, nie do jego początków jako człowiek, ale do momentu zmartwychwstania. Bo tak mówi Pismo i tak mówi apostoł Paweł. Czyli zrodził syna przez wzbudzenie go z martwych, tak? I wywyższenie. Paweł mówi w liście do Rzymian, że jest ustanowiony, wyznaczony, zarządzone zostało, że jest Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Dlatego, że Bóg go wywyższył, bo pamiętamy, że Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, się uniżył i był posłuszny do śmierci. I tak jak tłumaczyliśmy w tym liście, to nie jest tak, że Jezus na trochę to oddał. On z tego zrezygnował po to, żeby to było prawdziwe. Żeby to nie było udawane uniżenie, ale prawdziwe. Dlatego potem potrzebował powrotu na chwałę, ale że musiało to być decyzją Ojca. Dlatego czytamy, że Bóg wielce go wywyższył. Czyli przywrócił mu chwałę i majestat, tak? I to, że on znowu podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, bo kiedy był na ziemi, to Ojciec robił. On się uniżył. Czyli Jezus ustanowiony jest Synem Bożym przez zmartwychwstanie, w mocy przez zmartwychwstanie. I do tego się odnosi ten fragment: Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Czyli zrodzony przez zmartwychwstanie. Wtedy została objawiona jego chwała. I wtedy wyszło na jaw, że ten, który się narodził z Marii, i ten, i to, co o nim świadczył Jan, było prawdą. Dlaczego? Bo Jan świadczył o tym, że to jest słowo, które stało się ciałem, tak? Powiedział, to jest baranek, który gładzi grzechy świata. On był przede mną. On idzie za mną, ale był przede mną, bo pierwszy jest niż ja. Mówi, ja jestem głosem wołającego na puszczy, prostujcie ścieżkę przed Panem. Tak? Poszedł przed Nim, czyli przed Panem. I wtedy się okazało, że to wszystko prawda. Że Jezus nie konfabulował, ani nie kłamał. Że faktycznie był tym, za kogo się podawał. A Bóg to ogłosił przez zmartwychwstanie. A pisał o tym w psalmie, mówiąc, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. I tak należy ten fragment zrozumieć. Bo tak go tłumaczy słowo. Czy macie co do tego pytania? Czy zastanawialiście się, co to znaczy, dziś cię zrodziłem? Tak dzisiaj uważam. I tak mnie przekonuje Słowo Boże.
Pismo tłumaczy się przez Pismo. Jeżeli uznajemy dzieje apostolskie za natchnione i to, co tam mamy spisane przez Łukasza, a wypowiedziane tak przez Piotra, Pawła, przez tych, przez których też Bóg przemawiał, no to tłumaczymy.
Tak, nie ukrywam jednak, że wcześniej, kiedyś byłem skłonny uznać, że zrodzenie syna miało miejsce, kiedy się narodził z Marii, jako człowiek, nie jako Bóg, a jako człowiek. Natomiast no, tekst, jak gdyby, sam Słowa Bożego przekonuje do tego, dlatego że no, to jest wprost napisane. Więc skoro Słowo Boże przekonuje, to nie jest wstydem zmienić zdanie. Tak? Gorzej, jakby Słowo Boże mówiło co innego, a ty byś był przekonany, bo jakiś człowiek cię przekonał do jakichś innych swoich nauk i ty zmieniłeś zdanie, to wtedy źle, no bo odszedłeś od Słowa. Ale jeśli się utwierdzasz w Słowie, to lepiej jest mówić tak jak Słowo. Także tak rozumiem, tak uważam w tej chwili, tak was nauczam. Sami ocencie. Mamy kolejną rzecz. Jezus.
Wiadomo, że prawdą jest, że Jezus został zrodzony z niewiasty. To jest rzecz niepodważalna z Marii. Tylko pytanie, czy to miejsce mówi o tym, czy o tym? Tu trzeba podjąć jakby decyzję. No i dzieje apostolskie nam pomagają podjąć tę decyzję.
Tak, tak, bo mamy wprost słowo.
Bo jedno nie zaprzecza drugiemu, bo te same słowa mogą być użyte, ale. I co też, znaczy to z psalmu, nie?
Ale ważne jest, że też chodzi o to, że nie chodzi o zrodzenie Jezusa jako Boga przed wiekami. Jakieś takie bliżej nieokreślone, bo wiecie, to jest filozofia grecka. To ciężko nawet nam tutaj czasami wytłumaczyć. Ja sobie kiedyś o tym czytałem. Tak w skrócie wam powiem, to chodzi o to, że to jest takie zradzanie bez początku i bez końca. Że gdzie, jak słońce promienie wysyła, to tak Jezus był. Taki, wiecie, on zawsze był, chociaż go nie było. Takie właśnie takie filozofowanie.
Wybuchu problem, wielkiego, że kiedyś było, coś się zaczęło.
Wiesz co, ale problem polega na tym, że Słowo Boże jest napisane przez Żydów, którzy mieli pewien tok rozumowania. I tam nikt po grecku nie myślał. Te wszystkie filozofie pojawiły się 200, 300 lat później, kiedy ojcowie Kościoła, chrześcijanie zaczęli się skłaniać ku filozofii greckiej. I ten fragment Jana zaczął być interpretowany kompletnie inaczej niż jest napisany. I inne fragmenty. Więc my patrzymy na to, co mówi Słowo Boże. I ten fragment nie mówi też, że Jezus ma jakiś początek jako Bóg. On nie ma żadnego początku. On był, jest i będzie. Z wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Jego dni są od dawien dawna. Nie ma początku, bo jest Bogiem. Bóg nie ma początku, czy to Ojciec, czy Syn, czy Duch. Jeden sześć. Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga, kiedy wprowadza pierworodnego na świat. Wiesz, Kamil, w Ewangelii Mateusza myśmy to studiowali. Kiedy Pan Jezus się urodził, to aniołowie ukazali się pastuszkom i oddali chwałę Bogu. Śpiewali na chwałę Boga, że się narodził Mesjasz. Więc moim zdaniem ten fragment znajduje potwierdzenie w historii z Mateusza. Tak bym go omówił, jeśli to można by było jeszcze dołożyć. Także tak bym to widział też. Z psalmem. Proszę, zobaczmy psalm. Psalm 97,7. To jest ten psalm 97,7. Zobaczmy, co jest w psalmie. Niebiosa opowiadają sprawiedliwość Jego, a wszystkie narody oglądają chwałę Jego. Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą obrazom, którzy się chlubią bałwanami. Kłaniajcie Mu się wszyscy bogowie. To usłyszawszy Syjon, rozweselił się. Albowiem Ty, Pan Najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzo wywyższony. Jak jest u Was ten tekst?
Właśnie tak.
Tak samo?
To fajnie, że niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą posądom, którzy chlubią się bożkami. Oddajcie Mu pokłon wszyscy bogowie. Małej te.
Czyli mamy tutaj wszystkich, którzy którzy oddają, powinni oddać chwałę, zarówno tym, którzy nie czczą Boga, jak i tym, którzy są mu posłuszni, bo tutaj kłaniajcie się mu wszyscy bogowie. Siódmy werset. No więc w czym jest problem? Ja nie bardzo rozumiem. Oddajcie mu pokłon wszyscy bogowie. Bo zgodnie z... Tak, ja zaczekam, bo może ja nie bardzo rozumiem kwestię. Kamil tutaj napisze. Nie. A tam jest jakie słowo użyte w psalmie? Teraz ja sprawdzę, jakie słowo jest użyte w psalmie. Psalm, jeszcze raz, 97, 7, tak? Już patrzymy. Psalm, jest tak, zobaczę, jakie tam jest słowo użyte. Psalm 97, 7, tak? 7. Elohim jest użyte. Elohim. Wszyscy Elohim. Więc nie ma, nie może tam być użyte słowo przetłumaczone jako anioł, bo tam jest Elohim. Więc co oznacza to słowo Elohim? To mamy wytłumaczone w liście do Hebrajczyków, czyli mamy słowo, które się tłumaczy słowem. Więc ci Elohim to chodzi o anioły Boga. Czyli mamy tekst z psalmu, tak jak mamy synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, i mamy wykładnię, co te słowa oznaczają. Tak samo tutaj mamy słowo Elohim i tu mamy wykładnię, co Bóg miał na myśli, kiedy te słowa prorok wypowiadał, tak? Pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak bym to rozumiał. Dlaczego nie jest dobrze przetłumaczony w Nowym Przymierzu? To jest wykładnia. Dlaczego źle jest przetłumaczone? No. Sprawdźmy tekst w języku greckim. Zobaczmy, co tam jest. Jak tam jest tekst grecki, jak mówi. Który to jest werset? Szósty, tak? Sprawdzimy szósty werset. To jest angels, angelos Boga. Angels of God. Angelos Theos. Dobrze mamy przetłumaczony tekst. G32. Aniołowie. Dobrze jest przetłumaczony tekst. W zasadzie nie ma z czym dyskutować moim zdaniem, bo moglibyśmy dywagować, co to są ci bogowie z psalmu, gdybyśmy nie mieli wykładni Ducha Świętego w liście do Hebrajczyków. Ale mamy ją, chwała Bogu, i nie musimy sobie zadawać pytania, o jakich bogów tam chodzi. Ponieważ tekst listu do Hebrajczyków tłumaczy nam, że chodzi o aniołów Boga. Wydaje mi się to proste. Możemy przejść dalej, mam nadzieję. Okej. To idźmy dalej.
Ja chciałem jeszcze tylko, tak? Tutaj znalazłem, bo jeszcze odnośnie tego zrodzenia, bo to co Tarek właśnie powiedziałeś, że jakby teorii jest dużo, ale niektóre są wplecione w te wyznania wiary, tak? A to niceńskie, a to jakieś inne, prawda? I posłuchajcie, przeczytam wam, to jest to to kredo właśnie.
Te pierwsze przeczytaj, bo ono jest takie przez wszystkich prawie.
Nie wiem. Ja to czytam, które jakby też znam, które w kościele katolickim będą.
Dobrze, bo ich tam było kilka.
Się powtarza, tak? Okay. Mm-hmm. I ten fragment, słuchajcie. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. I teraz to zostało jakby, tam zaczęły pojawiać się herezje, że Jezus nie jest Bogiem. I zaczęto dodawać pewne rzeczy, nawet być może w dobrej wierzę ktoś, ja tego nie śledziłem, tak, żeby udowodnić, że Jezus nie jest stworzeniem, tak? Natomiast wyszło, jak wyszło, i wychodzi, że zrodzony przed wszystkimi wiekami. I teraz, co to znaczy? I nie da się tego wytłumaczyć. Natomiast jeżeli my patrzymy na dzieje apostolskie, to jesteśmy w stanie powiedzieć, co to znaczy.
Wyszedł tekst niebiblijny po prostu.
No właśnie, czyli w obronie boskości Jezusa wyszła jakaś filozofia, a nie biblijna egzegeza. No i tak się pojawiały później te długie wyznania wiary, w których próbowano coś jakby wpleść, ale to nie przez pismo, tylko przez jakieś właśnie takie troszeczkę filozofowanie, prawda? Bo jeżeli my jeszcze tylko mówimy, jeśli ktoś jakby rozumie zrodzenie Jezusa, bo został zrodzony z Marii, tak? No okej, no dobrze rozumiesz to, to prawda, tak? Ale czy to miejsce o tym mówi? Ale jeśli już ktoś powie, ja też tak to rozumiem, że Jezus został zrodzony przez wszystkimi wiekami, no to wytłumacz, co to znaczy. No i nie da się tego wytłumaczyć.
Musimy sprecyzować też, czy chodzi nam o Jezusa jako człowieka,
tak,
czy jako
tak,
Boga.
Tak, właśnie.
Bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że pamiętajmy, że Jezus to są dwie natury. To jest stuprocentowy Bóg i stuprocentowy człowiek.
Jako Bóg nie ma początku, nie ma końca. Jako człowiek początek miał. Zrodzony z Marii. Tak?
I teraz słuchajcie, nie będziemy mówić o tym, że jest jednorodzony, bo tego akurat tutaj w tekście nie ma, ale jest, że jest pierworodny, kiedy wprowadza pierworodnego na świat. Czyli pierworodny sugerowało nam by, że co?
Jest pierwszy.
Tak?
Pierwszy.
Tak, pierwszy, a
zanim są kolejni.
Zanim są kolejni, czyli tak. Mamy panteon, tak jak kiedyś uważałem, tak, słuchajcie. No. Tak się naśmiewałem wręcz. Ale robiłem to w głupocie, bo nie rozumiałem słowa. Zobaczmy teraz, co można ze Słowa Bożego się o tym dowiedzieć. Pierworodnego na świat wprowadza. On jest pierworodny, wprowadza go na świat. Zobaczmy teraz, kim jest Jezus. Hebrajczyków 1:5, co nam mówi?
Ty jesteś moim synem.
Ty jesteś moim synem. I zobaczmy sobie 2 Samuela 7:14. Jeden werset.
Druga
Samuela. Jeszcze teraz sprawdzę, czy dobrze znalazłem. Bo to jeszcze pytanie, czy ja tutaj nie popełniłem pomyłki. 2 Samuela 7:14.
Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarpę rózgą ludzką i razami synów ludzkich.
On zbuduje dom memu imieniowi, czyli tutaj jest o Jezusie. To wiemy, że to jest proroctwo o Jezusie. Ale o kim jest mowa w kontekście? Zobaczcie, 7, 17. Pamiętacie ten fragment, czy wam powiedzieć? Kiedy Bóg rozmawia z Dawidem, to mówiąc o tym, że nazwie synem tego, który się urodzi z biodr Dawida. Czyli to jest zapowiedź potomka Dawida, jego którejś tam pokoleniu, tak? Że jak już Dawid umrze, już jak odejdzie do ojców, to wtedy Bóg mówi, ja z twoich biodr wywiodę potomka. Więc absolutnie nie mówi o Salomonie w tym momencie, bo on się narodził za życia Dawida, jakby ktoś nie pamiętał. A tu jest mowa o potomku, który później się narodzi, więc jest ktoś, kto jest nie tylko Bogiem, ale będzie również człowiekiem. Zapowiedziane to jest. I teraz Jezusowi, któremu oddają wszyscy aniołowie pokłon, i teraz jest, że jest pierworodny. Zobaczmy sobie Dzieje Apostolskie, jeżeli dobrze tutaj mam zanotowane, Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie. Poczekajcie. Coś tutaj. Nie, przepraszam. Objawienie, pierwszy rozdział. Gdzie mam tutaj? Objawienie, pierwszy rozdział. Objawienie, pierwszy rozdział. I piąty werset. Co jest za nim napisane?
I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi, temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią.
Jezus jest pierworodnym?
Umarły.
Czyli nie chodzi o to, że pierworodny, bo my tłumaczymy pierworodny, bo to jest dwa słowa. Proto, protokos i pro, to się z dwóch słów składa. Protos i tokos. Czyli pierwszy zrodzony. Dosłownie. Ale jak widzimy tutaj, to słowo pierworodny nie odnosi się do tego, że on się urodził. Tylko tak jak mówiliśmy, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, to konsekwentnie idąc tym tokiem rozumowania, pierworodny to jest kto?
Ten,
kto pierwszy zmartwychwstał. I Jezus jest pierwszym, który zmartwychwstał. Nie mówimy o zmartwychwstaniu takim jak Łazarz czy jacyś inni ludzie, bo oni zmartwychwstali i zaraz umarli po paru latach. Ale tu mówimy o zmartwychwstaniu, żeby już więcej nie umierać. Więc skoro synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem.
Zrodzony do życia wiecznego.
Tak. W nowym ciele, tak? Bo Jezus zmartwychwstał w chwalebnym ciele. A tu mamy, że dodatkowo pierworodny, czyli pierwszy, który zmartwychwstał. Idąc tym tokiem rozumowania. Dlatego, że skoro pierworodny nie oznacza pierwszy, który się urodził, a pierwszy, który zmartwychwstał, więc tu konsekwentnie Biblia dalej używa słowa pierworodny, więc jak gdyby Biblia nie ogranicza słowa pierworodny do tego, który się pierwszy urodził. Chociaż i są takie miejsca, bo Maria swojego pierworodnego w pieluszki owinęła, co też oznacza, że byli następni. Pierworodny tu chodzi o to, że pierwszy zmartwychwstał. Zobaczcie Rzymian 8 rozdział, 29 werset. Rzymian 8 rozdział, 9 werset.
Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego syna, żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi.
Do obrazu jego syna, tak? Żeby on był pierworodnym pośród
swoich braci.
Znowu pierworodny, pierwszy, który zmartwychwstał pośród wielu, którzy też. 1 Koryntian 15:20.
Jak, które tam były jeszcze raz Rzymian?
Rzymian 8:29. 8:29.
A nie 8:9?
Nie.
8:29. 1 Koryntian 15:20. Nie, dobrze podałem, bo tutaj Janek wkleja i wkleił dobrze, czyli usłyszał to, co...
To usłyszeliśmy z roku, gdzieś było, przesilnego. Dobra, to jest nieważne.
Pierwszy Koryntian 15:20.
Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli.
Tak. I napisane jest potem, a potem Chrystus pierwszy dalej, a potem ci, którzy są Chrystusowi w dniu Jego przyjścia. Czyli jest pierwszy, pierworodny, a potem są Jego bracia. W sensie jakim bracia? Nie bogowie, nie w tym kontekście tu jest. W jakim kontekście tu są bracia? Jako zmartwychwstali. Jest pierwszy zmartwychwstały, pierworodny i potem kolejni zmartwychwstali i to jest rodzina zmartwychwstałych, bracia, ale w kontekście zmartwychwstałych. Więc Słowo Boże mówi, że pierworodny, owszem, jako ten, który pierwszy zmartwychwstał, jest pierworodnym, dlatego jest, wtedy nie ma problemu mówić, że ci, którzy zmartwychwstają, też stali się dziećmi Bożymi, tylko nie tak jak Jezus, bo oni przez wiarę, tak jak czytamy w Jana, ale dostąpili też zmartwychwstania wraz z Jezusem. Ten fragment mówi o pierworództwie i kolejnych zrodzeniach nie w zakresie natury, a w zakresie dzieła zmartwychwstania. W tym zakresie. Więc mówiąc, że Jezus jest pierworodny, pierwszym plonem, a ci, którzy są pozostali w dniu Jego przyjścia i On będzie pierworodnym pośród wielu braci, to mówimy o tym, że będzie ten, który pierwszy zmartwychwstał i ci, którzy po nim. I oni tworzą rodzinę. Starszego brata i młodszych. Ten fragment nie porusza natury Jezusa Chrystusa, tego, że On jest Bogiem, to i inni też będą, albo że On nie jest Bogiem, dlatego też, bo inni nie są. Ten fragment nie porusza natury, on porusza dzieło zmartwychwstania i konsekwencje zmartwychwstania i jego kolejność. W tym zakresie. Więc mamy Jezusa, który jest w proroctwach nazwany pierworodnym, bo Słowo Boże mówi o zmartwychwstaniu do życia. Czyli pierwszy, który zmartwychwstał. Pierwszy zmartwychwstały. Pamiętacie list do Kolosan? Tam jest też, że on jest pierwszy, najważniejszy, że jest tym, który jest twórcą, jest pierworodny. Czyli on był pierwszy, który wszystko stworzył. Był przed wszystkimi rzeczami. I w tym kontekście też jest użyte słowo pierworodny. Więc pierworodny nie musi oznaczać, że to jest najstarszy syn jakiejś osoby, a potem są jeszcze i młodsi. Bo inaczej to mówimy jedynak. A Jezus jest również nazwany jedynakiem. On jest jedynym synem Ojca. Jest tylko jeden syn, Bóg. To jest inny temat troszeczkę, ale też to się nie kłóci ze sobą. Bo kiedy pierworodny, to jest o innej kwestii mowa, a kiedy jedynak, to inny. Więc tu, kiedy mamy pierworodnego na świat wprowadza, to tu jest już zapowiedź zmartwychwstania. On przychodzi na świat, ale jego zmartwychwstanie jest tylko kwestią czasu, bo to jest zaplanowane od założenia świata. I tak Biblia tłumaczy, że jest pierworodny w tym sensie. Jako pierwszy zmartwychwstały, dlatego ma braci, będą kolejni, tak? Czekamy na to, mamy nadzieję na zmartwychwstanie. Dlaczego? Bo jak Paweł mówi w 15 rozdziale listu do Koryntian, bo Chrystus zmartwychwstał. I jest pierwszym plonem, czyli pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. Tu jest użyte słowo pierwszy plon w sensie, że zaczynają się żniwa. I pierwsze zboże jest ścięte, ale żniwa już się zaczęły. Nie wszystko od razu jest ścięte, ale on jest tym pierwszym plonem, pierwszym ściętym zbożem. To jest takie z rolnictwa porównanie. Pierwszy plon. Tak. Więc moim zdaniem o to chodzi w pierworodnym, bo o tym mówi Słowo. Nie w jakimś innym sensie, ale właśnie w tym. Wtedy nie ma problemu, kiedy czytamy, że jest pierworodny, że będzie pośród wielu braci, to kto to są ci bracia, w jakiej kwestii, kto oni będą. Wiecie, różne teorie słyszałem i sam różne wyznawałem kiedyś, bardzo dziwne, wręcz bluźniercze niektóre, które ludzi podnosiły do poziomu bogów. Tak? Ale tu nie o to chodzi. Przynajmniej moim zdaniem tekst na to nie wskazuje. Więc Jezus na ziemi był Bogiem, wcześniej był Bogiem, dzisiaj jest Bogiem i będzie Bogiem zawsze. Jako człowiek zmartwychwstał, w tym sensie nazwany jest pierworodnym, dał gwarancję, że inni też, że będą tworzyć rodzinę tych, którzy zmartwychwstali do życia. ale on będzie najstarszy z nich, byśmy tak powiedzieli, bo jest pierwszy. Ojciec wywyższył syna ponad wszelką władzę. Czyli mamy tak, pierworodny, bo
pierwszy
zmartwychwstały, tak? Zrodzony, bo
pierwszy zmartwychwstał. To znaczy zmartwychwstał.
Dziś cię zrodziłem, bo zmartwychwstał. Pierwszy, ale również bo. Dziś cię zrodziłem. Bo popatrzcie, że to jest piękna konsekwencja. Jeżeli mamy dziś cię zrodziłem, to nie chodzi o narodzenie takie, jak człowiek się rodzi z niewiasty, tak? Tu chodzi o zmartwychwstanie. A dalej, no to skoro dziś cię zrodziłem jako pierwszego, czyli zbudziłem cię z martwych jako pierwszego, to jesteś konsekwencja pierworodny. I będziesz miał braci. Bo po tobie będą następni. Młodsi, ale też bracia. Dlaczego? Bo oni też zmartwychwstaną.
I w tym znaczeniu jest okej.
I w tym znaczeniu wszystko gra, słuchajcie. Te fragmenty się dodają, nie kłócą się ze sobą. Moim zdaniem to bardzo bezpieczne i rzetelne tłumaczenie. Bo ono się trzyma słowa, łatwo je udowodnić, łatwo je wykazać, łatwo wykazać logikę tego wszystkiego, konsekwencje rozumowania. Nie trzeba zmieniać interpretacji, moim zdaniem. I tak to rozumiem. I te fragmenty nie w tym momencie, kiedy takie tłumaczymy, jak Słowo Boże nami tłumaczy, one nie stoją nam w sprzeczności, zakłócając boską naturę Jezusa. Bo gdyby, jeżeli On jest Bogiem, no to jak zrodził? Jak pierworodny? Jak więcej? I zaczynają się problemy, tak? Ale te fragmenty nie mówią o tym. Więc one, ta interpretacja, tak jak Słowo Boże podaje, Biblia nie zaprzecza sobie. Więc one nie stoją w sprzeczności z tym, że jest Bogiem Wszechmogącym, był od zawsze, jest i będzie na wieki ten sam, że dni jego, że czas jego od dni dawnych, tak? Że zanim Abraham był, ja jestem. A z drugiej strony, że zmartwychwstał i został przywrócony do chwały jako człowiek. Bo Bóg nie umiera. Czy macie pytania? Powiedzcie mi, z kim mamy do czynienia w pierwszym rozdziale?
Synem Bożym, który pokazuje wszystkie atrybuty Boga.
Mhm. Stworzycielem. Stworzycielem, który jest zawsze.
Synem, Bogiem Jachwę, który przyszedł w ciele, umarł i zmartwychwstał.
I co jeszcze? Umarł i zmartwychwstał. Czyli mamy do czynienia z Bogiem, większym od aniołów, który im rozkazuje, który wszystko stworzył, który uniżył siebie, przyszedł, oddał swoje życie, zmartwychwstał, potwierdził to, kim jest, został przywrócony do chwały, tak? I daje gwarancję życia wiecznego. Bo jest Bogiem. Najlepsze jest świadectwo od Boga. Czyli z tym kimś mamy do czynienia w pierwszym rozdziale. Czy jest coś, co może być lepsze od tego? Czy jest ktoś, kto może być większy i doskonalszy od tego? Czy może być ktoś doskonalszy od samego Boga? Bo jeśli to jest kolejny anioł, to znajdziemy innego. Ale jeżeli to jest Bóg, to nie ma nikogo w zamian. Więc mamy do czynienia z kimś najwyższym, kto jest gwarantem zbawienia. Więc nie zapominać o tym. Ten rozdział, zobaczcie, ten list się zaczyna właśnie tym.
Wtedy jesteśmy bezpieczni, bo gwarantem zbawienia jest sam Bóg, a nie anioł choćby najwyższy.
Więc póki pamiętamy po pierwsze o tym, że mamy do czynienia ze Zbawicielem, że mamy do czynienia z kimś, kto jest Bogiem Wszechmogącym i On jest tylko gwarantem zmartwychwstania. I to On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Czyli pierwszy rozdział mówi o tym, że Syn Boży jest Wszechmogący i tylko On jest gwarantem. Nie wolno o tym zapominać, bo dalej list mówi co? Że jak wracasz, to ty zaczynasz znowu ufać temu, co jest słabe same w sobie, co jest niedoskonałe, co kuleje, bo nie ma tam tego, kim jest Jezus. Tu masz kapłana Boga. Więc od tego się zaczyna. Czy są pytania? Czy są jakieś jeszcze wnioski?
Ja mam pytanie. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemówił mi którego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Kiedy był moment ustanowienia dziedzicem wszystkiego?
No. Kiedy? No dobrze, kiedy? Przestudiowaliśmy ten list, ten fragment, przestudiowaliśmy ogólnie list, kiedy ustanowił dziedzicem wszystkiego. Pamiętacie list do Kolosa? Pamiętacie list do Kolosa? Nie pamiętacie. A kto pamięta? Ja dzisiaj nawet o tym mówiłem. To otwórzmy na koniec list do Efezjan, już nie do Kolosan, otwórzmy do Efezjan. I czytamy pierwszy rozdział od 15 do końca.
Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń.
Dlatego nie ja.
Efezjan, pierwszy rozdział.
Pierwszy od 15. Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa o miłości i o miłości względem wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi Jego siły. Okazał ją w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą panowania i ponad wszelkim imieniem wypowiadany nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełni. Czyli po zmartwychwstaniu, tak?
No tak by wyglądało z pisma, no. Przywrócił mu chwałę, cześć, majestat. Jezus, jak list do Efezjan dalej mówi w drugim rozdziale, że uniżył samego siebie, przyjął postać sługi, tak? Stał się posłuszny do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył.
Rozumiem.
Więc ważne jest tylko, żeby tutaj, widząc to wszystko, rozumiejąc, nie oddzielać tego od tego, że Jezus jest Bogiem cały czas. Że chodzi tu o chwałę, chodzi tu o majestat, a nie o naturę.
To wszystko zawsze należało do Niego.
Niego, tak.
Tak, i dlatego, że do Niego należało, tak. To było prawdziwe, jak On się tego wszystkiego pozbawił.
Tak.
Uczynił się pustym. Oddał to wszystko. Ja to przy tym liście tłumaczyłem. Pamiętacie, dając taki może trochę niezręczny przykład.
Z Mercedesem.
Ale może nie z Mercedesem, ale dawałem taki przykład, że jeśli ktoś jest biedny, to jemu nie jest problem porzucić bogactwo, którego on nie ma. Ale jeżeli ktoś ma wszystko, jest multimilionerem, to zostawić to wszystko naprawdę i stać się żebrakiem, to jest coś. Ale to trzeba naprawdę stać się żebrakiem, a nie udawać żebraka. Wyjść na ulicę w łachmanach, ale konto dalej jest pełne. I wtedy, jeśli ten ktoś pozbawia się tego, to jeżeli chce to z powrotem mieć, to on nie może sobie tego wziąć, bo on to oddał. Ktoś mu musi to dać. I to jest to, co zrobił Jezus. On zostawił tą chwałę, uniżył się, dlatego ojciec potem mu to przywrócił. Pamiętajmy również o jednej rzeczy, że tu mamy wydarzenia, które musiały się wydarzyć, bo były zaplanowane przez Boga i opisane już wcześniej. Nie mamy tutaj sytuacji, co by było, gdyby było. Wielu tak dywaguje. Baranek został zabity od założenia świata? Amen. Słowo Boże zostało napisane od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do ostatniego wersetu, ostatniego rozdziału Apokalipsy. Wszystko jest wiadomo, co będzie. Tu nie ma niespodzianek. Natomiast musiały się wydarzyć pewne rzeczy, żeby ofiara i sprawiedliwość Boża się wykonała. Nie mogło być inaczej. I o tym warto pamiętać. Dlatego rozumiem, że tu ojciec go wywyższył, to rozumiem, że chodzi o to wywyższenie po zmartwychwstaniu.
Ja tak kojarzyłem mniej więcej.
Bo wcześniej nie musiał go wywyższać. On zawsze był Bogiem i podtrzymywał wszystko słowem swojej mocy. I znowu to robi. Czy to wystarczy takie?
No, dla mnie jest zupełność.
Okej. Okay. Słuchajcie, w takim razie zakończymy na dzisiaj i pomodlimy się.